Tytuł tygodnia.
Od poezji Homera po współczesne science fiction. Od Pisma Świętego po komiksy. Światowa literatura wciąż wymyśla legendarne krainy. Jedne z tych miejsc dały życie fascynującym legendom i zainspirowały wspaniałe dzieła sztuki. Inne zawładnęły bez reszty umysłami łowców tajemnic. Po historii piękna, historii brzydoty i szaleństwie katalogowania, Umberto Eco zabiera nas w podróż do odległych i nieznanych ziem. Pomaga poznać ich mieszkańców, namiętności, bohaterów, a nade wszystko tłumaczy, dlaczego są one dla nas tak istotne. Książka Historia krain i miejsc legendarnych Umberto Eco ukazała się nakładem domu wydawniczego Rebis. Czyta Irena Lipczyńska.
W różnych mitologiach ziemia przeobleka się w formy poetyckie, często jak w przypadku greckiej Gai, antropomorficzne. Jedna ze wschodnich legend głosiła, że ziemia spoczywa na grzbiecie wieloryba wspartego na byku stojącym na skale, a ta z kolei podtrzymywana jest przez pył, pod którym nikt nie wiedział, co się znajdowało. Według innych wersji legendy ziemia spoczywała na grzbiecie żółwia. Pitagorejczycy wypracowali złożony model planetarny, w którym Ziemia nie stanowiła nawet centrum wszechświata. Na obrzeżach znajdowało się zresztą i Słońce, a wszystkie sfery niebieskie obracały się wokół gorejącego pośrodku ognia. Ponadto każda sfera, obracając się, wydawała z siebie jeden dźwięk gamy muzycznej. I by uzyskać pełną zgodność między zjawiskami akustycznymi i astronomicznymi, wprowadzono do modelu nieistniejącą planetę zwaną przeciwziemią. Owa przeciwziemia, w naszej hemisferze niewidoczna, mogła być dostrzeżona jedynie z antypodów. Fedon Platona zawiera sugestię, że Ziemia jest bardzo wielka, a my zajmujemy jedynie mały jej fragment, tak, że inne ludy mogą zamieszkiwać pozostałe części. Do idei tej wrócił w II wieku przed naszą erą Krates Mallos, według którego istniały dwie zamieszkane połacie ziemskie na półkuli północnej i dwie na południowej. Krates przypuszczał, że krainy południowe są zamieszkane, ale dla nas niedostępne. Wzmianki o istnieniu antypodów pojawiają się w Georgikach Wergiliusza, Farsaliach Lukana, Astronomikonie Maniliusza i Historii Naturalnej Pliniusza. Gdy jednak mówiono o tych ziemiach, natychmiast pojawiało się oczywiste pytanie. Jak ich mieszkańcy mogą żyć do góry nogami, nie spadając na dodatek w otchłań? Oczywiście najbardziej zdecydowanymi przeciwnikami antypodów byli ci, którzy przeczyli kulistości Ziemi, jak Lactantius i Cosmas Indicopleustes. Jednak nawet tak rozsądny człowiek jak Augustyn z Hippony nie potrafił znieść myśli o ludziach chodzących głową w dół. Również dlatego, że zakładając istnienie istot ludzkich na antypodach, należałoby uznać je w konsekwencji za stworzenia niepochodzące od Adama i nieobjęte dziełem odkupienia. Mimo to już w V wieku Makrobiusz przedstawił rozsądną argumentację wykazującą, że wiara w istoty mogące żyć po drugiej stronie globu nie ma w sobie nic nierozumnego. Niechęć wobec antypodów spowodowana właśnie tym, że zakładając ich istnienie, nie znajdowano sposobu wyjaśnienia uniwersalności zbawienia, utrzymywała się także po Makrobiuszu. Jego poglądy za heretyckie uznał papież Zachariasz, który w roku 748 określił je jako przewrotną i niegodziwą naukę. Jednak średniowieczni autorzy powszechnie przyjmują ideę antypodów. Oczywiście wierzył w ich istnienie także Dante Alighieri, skoro po drugiej stronie globu umieścił górę czyśćca, na którą mógł wejść, nie spadając w otchłań głową w dół, a nawet dotarł tam do raju ziemskiego. Już w epoce rzymskiej antypody służyły za usprawiedliwienie ekspansji na nieznane terytoria. Ta sama idea wraca przy okazji odkryć geograficznych w dobie nowożytnej. Przynajmniej od czasów Kolumba nie podaje się już ich istnienia w wątpliwość. Vespucci mówi o nich z lekkością człowieka, który je odwiedził. Powoli toruje sobie drogę nowa koncepcja. która przetrwała aż do wieku XVIII, o jakiejś Terra Australis, ziemi południowej, leżącej na najdalszym południu globu. Mimo wszystko jednak, kiedy już antypody okażą się osiągalne, przetrwa drugi aspekt ich starożytnej legendy. Antypody, jeśli nie zamieszkują ich istoty ludzkie, są bez wątpienia ziemią potworów. Nawet w epoce nowożytnej odkrywcy będą zawsze gotowi na spotkanie na trasie podróży istot przerażających i niekształtnych, albo też łagodnych, lecz dziwacznych, o których opowiadała legenda i które przetrwały w wyobraźni do dzisiaj. Tyle, że opowieści science fiction przeniosły stwory takie jak owadooki potwór albo rozczulający E.T. z dokładnie już poznanej przez nas Ziemi na inne planety.
Tytuł tygodnia powróci jutro o 13:30.